książki pod lupą.
O książce Remigiusza Ryzińskiego rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Katarzyna Staszczyk.
Dzisiaj mamy na tapecie debiut reporterski Remigiusza Ryzińskiego pod tytułem Foko w Warszawie. Szczerze mówiąc, mnie osobiście ta książka zainteresowała dlatego, ponieważ usłyszałam rekomendację w radiu Mariusza Szczygła, który powiedział, że to jest jedna z ostatnich, najciekawszych reportażowych książek, z jakimi obcował. I spodziewałam się bardzo wiele po tej zapowiedzi, ze względu na to, że Szczygieł to tak mięsiście opisywał i liczyłam na to, że to będzie rzeczywiście jakaś taka książka, która odkryje kuluary jakiegoś tajnego świata przed nami, czegoś, o czym do tej pory nikt nie mówił i nie wiadomo w sumie dlaczego również, więc oczekiwania miałam spore.
Warto dodać, że książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody na istnienie, czyli wydawnictwa, któremu Mariusz Szczygieł patronuje. Ja sięgnęłam po tę książkę, ponieważ gdzieś w drugim tle wybrzmiewa, że jest to historia Warszawy, Warszawy lat 50. i 60.
I to rzeczywiście w tej książce znajdujemy. Moim zdaniem akurat to jest jedna z najsilniejszych stron tej książki, bo te opisy są szczegółowe, są prawdziwe, bo osobiście też ten temat jest mi bliski o tyle, że oboje moi rodzice często wracają wspomnieniami do tych lat, do tej Warszawy tamtych czasów, jako swojej młodości oczywiście. I te wszystkie miejsca znane mi są z tych opowieści, o środowiskach artystycznych i pikantne historie, kto z kim i dlaczego, kto co pisał, kto co oglądał, kto co tworzył, więc też byłam zaciekawiona tą stroną tej historii, a z drugiej strony bardzo byłam zainteresowana problematyką homoseksualizmu w Polsce tamtych czasów, bo wszyscy wiemy, że większość twórców, którzy są znani i lubiani, to byli homoseksualiści i to było przez dłuższy czas polskiej historii bardzo zamiatane przez dywan. Wszyscy udawali zawsze, że przykładowo Iwaszkiewicz prowadził przykładne życie i mimo tego, że każdy wiedział, że był homoseksualistą, to jakoś starano tego nie wywlekać tak na pierwszy front, mówiąc o tym twórcy. I Foko, jako uznany, wielki filozof, bardzo istotny dla historii w ogóle współczesnej filozofii, zresztą warto podkreślić, co jest tutaj w książce wspominane wielokrotnie, dla niego została w Paryżu stworzona specjalna katedra w ogóle filozofii, żeby on mógł swoje teorie, swoje badania propagować i spotyka się ze studentami i prowadzi dyskusje na ten temat. Na świecie był doceniany i w Polsce myślę, że środowiska twórcze spodziewały się również tego, że zostanie przyjęty z otwartymi rękoma i coś wzniesie do naszej historii współczesnej, również tej historii sztuki i filozofii, a jednak to się nie stało.
No właśnie, mamy rok 58. Foucault przyjeżdża do Polski jako dyrektor nowo utworzonego ośrodka kultury francuskiej. I tak naprawdę tylko tyle wiemy, ponieważ tyle jest tego filozofa w tej książce. Jest to żmudne śledztwo na temat roku, który Foucault spędził w Polsce, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest tylko taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć właśnie o tamtej Warszawie, opowiedzieć o tej inwigilacji świata homoseksualnego, bo o tym Foucault nie dowiadujemy się niczego oprócz tego, że był, że mieszkał przez rok, no i był ciekawą postacią dla chłopców warszawskich. A dlaczego był ciekawą postacią? No bo był z zachodu, czyli miał dostęp do tych wszystkich dóbr, do których oni dostępu nie mieli.
To było chyba główne rozczarowanie dla mnie związane z tą książką, bo jednak spodziewałam się tego, że będzie więcej tego filozofa, pisarza w tej książce, a tu to jest duch, który prawdopodobnie, jak autor podkreśla, był w Warszawie. I to jest podkreślane na wielu kartkach tej książki, że prawdopodobnie. I na tym koniec tej wiedzy. Są jacyś ludzie, którzy niby z nim obcowali, ale nie są przekonani, nie do końca pamiętają, występują pod pseudonimami. Problemem tej książki również dla mnie jest to, że tam jest niesamowita ilość powtórzeń. I trochę byłam też rozczarowana tym, że pod koniec tej książki zrozumiałam w sumie autora i sens w ogóle, dlaczego postanowił stworzyć ten reportaż, można powiedzieć, żeby te środowiska homoseksualne ludziom przybliżyć i pokazać, jak były zawsze piętnowane, szczególnie w naszym kraju, gdzie do dzisiaj w sumie, bo tam nawet posłowie pokazuje, że do dzisiaj nie jest im łatwo i to wszyscy o tym wiemy, a jednak bardzo wielu ludzi z kultury i sztuki to są homoseksualiści i cały czas cały czas zamiatamy to pod dywan. Więc ja rozumiem, że ta książka jest ważna, tyle tylko gdyby zabrać się ten aspekt walki o to właśnie równouprawnienie, uświadamianie ludzi, tego coming outu, to niewiele w sumie zostaje.
Właśnie, ja już po pierwszych stronach obraziłam się na autora, ponieważ namieszał tych imion. Ja zawsze mam taką zasadę, że jak już jest jeden Jurek, to nie wprowadza się drugiego, żeby za bardzo też nie zamotać. Tutaj tych Jurków mamy kilku. Do końca nie wiadomo, czy powtarzamy historię któregoś. Do końca też nie wiadomo, o czym jest ta książka. Mamy też dużo autora w tej książce, który podkreśla, że się starał, że szukał, że spotkał się, że porozmawiał, ale że nie do końca jest pewien i że było trudno, i że było trudno, i ciągle wiemy, że było trudno znaleźć tego Foucault w Warszawie. Jedyny plus to co podkreślałyśmy, jest piękny obraz Warszawy lat 50. Jest dużo danych statystycznych, takich ciekawostek, po ile było mleka, ile litrów wódki się wypijało. I fajnie jest tą książką może poszukać tych miejsc, które już nie istnieją.
Remigiusz Ryziński. Foucault w Warszawie. Legenda. Ani Stefan, ani Waldek, ani nikt spośród tych, z którymi rozmawiałem, nie znał chłopaka, przez którego Foucault musiał wyjechać z Polski. Wszyscy wiedzieli, że ktoś taki był i nic więcej. Z oficjalnych biografii Foucault i z informacji, które krążą wśród ludzi, można się dowiedzieć, że jego polski kochanek był studentem filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ze względu na swoje złe pochodzenie, jego ojciec miał być zamordowanym w Katyniu oficerem AK, nie mógł podjąć studiów. SB zaproponowało chłopakowi układ. W zamian za możliwość